15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Konrad Gardyga, zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Lubelskim Węglu Bogdanka. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana doktora.
Dlaczego związkowcy z Bogdanki sprzeciwiają się ładowi korporacyjnemu grupy Enea, której częścią jest Bogdanka właśnie?
Jak pan wie, panie redaktorze, odbyło się referendum 12 lipca w naszym zakładzie pracy. Większość, zdecydowana większość pracowników opowiedziała się przeciwko kodeksowi grupy Enea i za doprowadzeniem do tego wszelkimi możliwymi sposobami, łącznie ze strajkiem, do tego, żeby nie stosować tego ładu u nas
w Bogdance. Gdzie państwo upatrują zagrożenia? W czym upatrujecie zagrożenia?
To znaczy zagrożenia przede wszystkim my tutaj widzimy w tym, że dopóki w tym kodeksie grupy, który powoduje, że wszystkie decyzje dotyczące Bogdanki będą podejmowane w Poznaniu,
i tutaj tam, przede gdzie jest siedziba Enei.
Tak, tam, gdzie jest siedziba Enei, Enei w spółce Enea S.A., dokładnie, która jest spółką zarządzającą. I te decyzje będą dotyczyły chociażby naszych poziomu naszych płac, poziomu zatrudnienia i tego i wszystkie decyzje jakby dotyczące lubelskiego węgla.
Czy to wyprowadzenie kompetencji, no bez wątpienia kluczowych, tak jak pan wspomniał, dla pracowników Bogdanki, takich jak poziom i wzrost wynagrodzeń, ale też dla samej w ogóle spółki, czyli na przykład cena zbytu węgla, w ogóle poziom wydobycia z Bogdanki do Poznania, wyprowadzenie tych kompetencji, ono osłabi w jakiś sposób lubelski węgiel?
No, osłabił w istotny sposób, bo w ramach tej centralizacji, która wynika z kodeksu grupy i aktów pochodnych, już parę razy próbowano wyprowadzić chociażby niektóre kompetencje ze spółki, czyli wyprowadzenie sprzedaży węgla do Enea Trading, wyprowadzenie chociażby próbowano wyprowadzić zakupy do Enea Centrum. W tej chwili trwa jakby taka próba wyprowadzenia z naszego zakładu informatyki, co spowoduje, spowoduje, że nasz zakład pracy stanie się jakby malutkim zakładem, a nie wielką spółką giełdową, która do tej pory jest.
Bo tutaj rozumiem, że przy okazji spraw pracowniczych, o których pan wspomniał, to jest też cały szereg decyzji, które będą podejmowane właśnie w centrali, a nie w Bogdance konkretnie, a dotyczyły pracowników. To są problemy właśnie pracownicze, to są problemy w ogóle funkcjonowania całej spółki, to są problemy jakieś prawne, które także wiążą się z tym procesem.
No, z tym procesem się wiąże przede wszystkim problem decyzyjności, czyli wydłużenia tego czasu. Są całe procedury w aktach pochodnych wynikających z tego kodeksu, które powodują, że decyzyjność się wydłuża bardzo, bardzo mocno. No tam, z tego co pamiętam, to procedura trwa tam około 30 dni, żeby podjąć decyzję. Drugim aspektem, takim istotnym, prawnym, jest to, że członkami komitetów są panowie prezesi Enea S.A., którzy jednocześnie są członkami naszej Rady Nadzorczej. Co powoduje, że uczestniczą jako poprzez ten komitet w sprawach spółki, a jednocześnie sprawują funkcje kontrolne poprzez Radę Nadzorczą. I tutaj jakby widzę ten konflikt, bo nie można łączyć funkcji kontrolnych z funkcjami wykonawczymi. Tak na to nie pozwala kodeks spółek handlowych.
No dobrze, ale analizując ten państwa proces już obserwujemy od kilkunastu, można powiedzieć, dni w tej takiej, no bym powiedział, zaostrzonej formie, chociaż nie najbardziej ostrej, to już mamy reakcję i zarządu, no i władze Enei mówią, że to wyprowadzenie kompetencji, skoro używamy tego określenia, no to jest właśnie dla dobra spółki, dla dobra pracowników, dla dobra Bogdanki.
No niestety nie zgadzam się z tą tezą, że one są prowadzone dla dobra spółki, dla dobra Bogdanki, no bo skoro będziemy jakby zamiast się rozwijać, to zwijać się, no to z oczywistych względów no nie będzie to
zwijać
dobre.
W tym znaczeniu, no, że ograniczacie działalność tutaj Bogdance.
Ograniczać działalność, to tak jakbyśmy, nie wiem, odcinali sobie ręce, nogi i tak dalej. No to czyli co, będziemy lepiej funkcjonować, jak sobie odetniemy coś? No na pewno nie.
Bo jeszcze tło tej naszej rozmowy jest też takie, że w pierwszym kwartale, czy wyniki są obiecujące Bogdanki. W pierwszym kwartale Bogdanka zanotowała lepsze wyniki finansowe przy wydobyciu, co też jest ważne, niższym niż w porównywalnym roku wcześniej.
Jeżeli chodzi o wyniki, to my się bardzo cieszymy. My sobie z tego zdajemy sprawę, że pod względem jakby biznesowym, to tutaj nie mamy jakby co do tego. Natomiast pod względem takim społecznym, bo to chciałem przed chwilą powiedzieć, akurat pan redaktor mi przerwał, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że wyprowadzenie jakichś kompetencji, wprawdzie to nie zostało zrobione, postawiliśmy jakiś stanowczy opór przeciwko temu, ale będzie się wiązało chociażby z wyprowadzeniem do Poznania, do Wielkopolski, do bogatej Wielkopolski, z biednej Lubelszczyzny w perspektywie jakichś tam czasu miejsc pracy. Bo jeżeli byśmy oddali chociażby zakupy, no to wiadomo, że część tych pracowników będzie jeszcze jakiś czas tam potrzebna, a część po pewnym czasie nie będzie potrzebna, bo przejmą te obowiązki, przejmą pracownicy.
A skala zakupów to około miliarda złotych.
No około, z tego co tak mniej więcej się orientuję, to jest duża suma, ale to się wiąże z tymi, mówię. I to są lepiej stanowiska te, jakby lepiej płatne, których nam tutaj na Lubelszczyźnie bardzo, bardzo brakuje. No czego nie można powiedzieć o bogatej Wielkopolsce? No i my na to się zgodzić nie możemy, żeby biedna Lubelszczyzna zasilała w miejsca pracy bogatą Wielkopolską.
Ale zarząd jednocześnie NEI przekonuje, że kwestie funkcjonowania Bogdanki w grupie były i są rozstrzygane w formule dialogu ze stroną społeczną i z pracownikami. Nie jest tak?
No nie możemy się z tym zgodzić, bo wprawdzie takie porozumienie, które mam przed sobą, zresztą podpisaliśmy w październiku zeszłego roku, że ten ład będzie wprowadzany za porozumieniem ze stroną społeczną. Natomiast niestety nigdy do tego się nikt nie stosował, z tego względu, że może tutaj przytoczę ten punkt 7. Przedstawianie do uzgodnienia treści projektu aktu pochodnego nastąpi łącznie z przedstawieniem stronie związkowej informacji o przyczynach prawnych i ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla spółki, pracowników w społeczności lokalnej lub organizacji związkowych wprowadzania takiego aktu. W tym o zamiarze podejmowania działań dotyczących zmiany istniejących warunków. Nie będę dalej czytał.
Rozumiem, ale że państwo podpisali to porozumienie i co? Podczas tych negocjacji ono nie było przestrzegane?
Po prostu przysyłano nam akty pochodne do konsultacji, które też były na stronie Enei, ale i mogliśmy sobie również dobrze. Wielokrotnie były zmieniane te w międzyczasie te akty pochodne.
Bez państwa wiedzy?
Bez naszej wiedzy, bo one były zmieniane w trakcie, i one były wprowadzane i dopiero wtedy z nami jakby przedstawiane nam do wiadomości.
Także
jeżeli chodzi o ten o dialog społeczny, to jak można to nazwać dialogiem? Jeżeli po prostu ktoś nas informuje tylko o jakimś tam stanie, który ustalił już wcześniej, i nam przedstawia to do wiadomości, że on to faktycznie zrobił.
No dobrze, państwo zorganizowaliście referendum. Mhm. Pracownicy, górnicy wyrazili swoje zdanie, jak pan powiedział, w zdecydowanej większości opowiedzieli się za wolą przystąpienia do akcji protestacyjnej w związku właśnie ze sprzeciwem wobec ładu korporacyjnego. No i co dalej? Bo to jest, rozumiem, wola. To nie jest to jeszcze jakieś ostateczne rozwiązanie i nie jest to być może najostrzejsza forma protestu w tej sprawie.
No jest to jakby, jeżeli chodzi o te najbardziej drastyczne metody, czyli chociażby strajk, o którym był zapisany w drugim punkcie tego referendum, to jest to jakby ostateczność. My nie będziemy dążyć za wszelką cenę do tego strajku, aczkolwiek co my jeszcze zrobimy, to my nie wiemy. Na bieżąco się rozwija sytuacja i w zależności od tego, w jakim kierunku to pójdzie, to nasze działania będą do tego jakby
A państwo macie poczucie, że te wasze działania do tej pory są w jakiś sposób skuteczne? To znaczy alarmujecie, próbujecie jakoś reagować i zarząd też podejmuje decyzje, reaguje w związku z waszymi akcjami.
Referendum wynikało z tego, że nasze działania jakby nasz głos nie był słyszany. Wprawdzie, bo tutaj chociaż wróćmy do tego porozumienia, to porozumienie zostało podpisane. Tutaj wsparcie mieliśmy od ministra energii w tej kwestii, żeby takie porozumienie podpisać, ale niestety później już nic z tym nie było robione.
A pan wierzy, że uda się to porozumienie osiągnąć?
No cały czas wierzę w to, że można to osiągnąć. Mówię, bo do tej pory żadnych porozumienia związane chociażby z negocjacjami tych aktów pochodnych no nie podpisane zostało, także a akty już funkcjonują.
Czyli należy czekać, jak sytuacja się rozwinie. Będziemy do tej sprawy wracać także na antenie Radia Lublin. Konrad Gardyga, zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność w Lubelskim Węglu Bogdanka, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.